Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek zakończył jednodniową wizytę apostolską w Asyżu. Papież rano spotkał się z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi na boisku sportowym Instytutu Serafickiego. Ojciec Święty udał się także do kościoła świętego Damiana, miejsca nawrócenia świętego Franciszka z Asyżu. To właśnie w tym miejscu Święty usłyszał wezwanie ukrzyżowanego – odbuduj mój kościół. Ojciec Święty Franciszek spotkał się także z ubogimi w ośrodku Caritas. Z kolei w katedrze świętego Rufina rozmawiał z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i członkami rad duszpasterskich tamtejszej diecezji. Ojciec Święty Franciszek podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej na dziedzińcu Bazyliki Świętego Franciszka, apelował o pokój w Ziemi Świętej, w Syrii, na całym Bliskim Wschodzie, na całym świecie. Rozpoczynając homilię, Ojciec Święty zwrócił się do wiernych słowami: pokój i dobro wszystkim. Podkreślił, że przybył, aby uwielbiać Ojca za to wszystko, co zechciał objawić jednemu z tych maluczkich, o których mówi Ewangelia, Franciszka, syna bogatego kupca z Asyżu. Papież pytał, czego świadkiem jest Franciszek dla nas dzisiaj, co nam mówi, nie słowami, to łatwe, ale swoim życiem. Jak mówił, pierwszą rzeczą, faktem podstawowym, o jakim nam świadczy, jest to, że bycie chrześcijaninem jest życiodajną relacją z osobą Jezusa, jest przyobleczeniem się w Niego, jest upodobaniem się do Niego. Kontynuując rozważanie, papież podkreślał, że Święty uczy nas dzisiaj, że ten, kto idzie za Chrystusem, otrzymuje prawdziwy pokój, ten pokój, który tylko On, a nie świat, mogą nam dać. Zwrócił uwagę, że wiele osób łączy świętego Franciszka z pokojem i jest to słuszne, ale niewielu zmierza do głębi.
Franciszkowy pokój nie jest tkliwym uczuciem. Proszę Was, taki święty Franciszek nie istnieje. Nie jest on też jakimś rodzajem panteistycznej harmonii z energiami wszechświata. Także to nie jest franciszkowy, ale to jakaś idea stworzona przez pewnych ludzi. Pokój świętego Franciszka jest pokojem Chrystusa, a znajduje go ten, kto bierze na siebie jego jarzmo, czyli jego przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Nie można tego jarzma nieść z arogancją.
Ojciec Święty nawiązał do słów rozpoczynających kantyk świętego Franciszka. Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie, pochwalony bądź z wszystkimi Twoimi stworzeniami. W tym kontekście papież mówił, że życie świętego z Asyżu świadczy o potrzebie poszanowania wszystkiego, co Bóg stworzył, strzeżenia i chronienia tego, ale przede wszystkim o szacunku i miłości dla każdej istoty ludzkiej.
Bóg stworzył świat, aby był miejscem rozwoju w zgodzie i pokoju, zgoda i pokój. Franciszek był człowiekiem zgody i pokoju. Z tego miasta pokoju, powtarzam z mocą i łagodnością miłości, szanujmy stworzenie, nie bądźmy narzędziami zniszczenia. Szanujmy każdą istotę ludzką. Niech ustaną konflikty zbrojne, plamiące ziemię krwią. Niech ucichnie broń, a wszędzie nienawiść ustąpi miejsca miłości, zniewaga przebaczeniu, a niezgoda jedności. Usłyszmy wołanie tych, którzy płaczą, cierpią i umierają z powodu przemocy, terroryzmu i wojny.
Ojciec Święty odwiedził Bazylikę Świętej Klary. Skierował też swoje słowa do zakonnic klauzurowych. Podziękował im szczególnie za modlitwę za cały Kościół, a także poprosił o modlitwę w swojej własnej intencji.
Bardzo Wam dziękuję za to przyjęcie, za tę gościnę, a przede wszystkim za Waszą modlitwę za Kościół. Kiedy jakaś siostra w klauzurze poświęca całe swoje życie Panu, dokonuje się przemiana, której nie można do końca zrozumieć. Jezus Chrystus jest zawsze w centrum waszego życia, waszej pokuty, w centrum waszego życia wspólnotowego, waszej modlitwy. Jest uniwersalności modlitwy.
Papież modlił się przed krucyfiksem w San Damiano w Bazylice Matki Bożej Anielskiej oraz w Porciunkuli. Następnie przed bazyliką Ojciec Święty Franciszek spotkał się z młodzieżą z regionu Umbrii i okolicznych diecezji i odpowiadał na pytania zadawane przez przedstawicieli młodych. Najczęściej pytali oni o kwestie powołania zarówno do małżeństwa, rodziny, jak i kapłaństwa. Papież Franciszek akcentował, że młodzi stają dzisiaj przed wieloma problemami, które narzuca im świat. Ojciec Święty zachęcił ludzi młodych do wiernej miłości, która nie ulega kulturze tymczasowości.
Wewnątrz mamy tę możliwość podwójnej osobowości. Ta osobowość, która mówi, ja jestem wolny, chcę to, tamto, ale jest też druga osobowość. Dla mnie i nie potrafi otworzyć się na innym, na innych. Inna trudność to ta kultura tymczasowości, jakby nic nie było ostateczne, wszystko tymczasowe. Jak powiedziałem niedawno, miłość, małżeństwo, dopóki miłość trwa. Kiedyś pewien seminarzysta, chcę być księdzem, ale na okres 10 lat. Potem pomyślę. To jest kultura tymczasowości. A Jezus nas nie odkupił, nie zbawił tymczasowo. On nas odkupił na zawsze, definitywnie.
Transmisje poszczególnych punktów wizyty apostolskiej papieża przeprowadzały Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Radiu Maryja dalsze informacje. W Toruniu odbyła się manifestacja Brońmy miejsc pracy w Enerdze. Wzięli w niej udział pracownicy zakładu oraz ich rodziny. Protest rozpoczął się w południe przed toruńską siedzibą Energii. Zebrani przeszli ulicami miasta. Manifestanci złożyli petycję i listę z postulatami w Urzędzie Marszałkowskim. Protestujący domagają się obrony 500 pracowników Energii, którzy już wkrótce mają stracić pracę. Nie zgadzamy się z decyzją zarządu, mówi Józef Adamczewski, przewodniczący Solidarności w Enerdze Toruń.
Protest odbył się w sposób, rozumiem, pokojowy. Nie mieliśmy tam żadnych jakichś dziwnych, co nam niektóre media sugerowały. Nie mieliśmy żadnych złych jakichś tam zamiarów. Żeśmy spokojnie przeszli od zakładu swojej firmy do podurząd prezydenta miasta i urząd marszałkowski. Zarówno tu i tu żeśmy petycję złożyli. No i w sposób pokojowy żeśmy rozeszli się.
Związkowcy wyjaśniają, że z uwagi na to, że energetycy jeszcze przez kilka lat są zabezpieczeni przed zwolnieniem przez umowę społeczną, zakład proponuje im wysokie odprawy finansowe. I tak zmniejszając zatrudnienie o 500 osób, Energa ma przeznaczyć od 50 do 100 milionów złotych. A przypomnijmy, że 400 milionów złotych to zysk tego koncernu za ubiegły rok. Zarząd zakładu tłumaczy decyzję efektywnością ekonomiczną. Chce dawać zlecenia firmom zewnętrznym, które według opinii zarządu wykonują te same prace o 50% taniej. Doświadczonych energetyków zastępuje się pracownikami niewykwalifikowanymi i najtańszymi na rynku. W efekcie dochodzi do wypadków na sieci energetycznej. Przypomnijmy, grupa kapitałowa Energa S.A. to jeden z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej. Zatrudnia około 10 tysięcy pracowników. Prąd dostarcza do około 3 milionów gospodarstw. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił się do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by wycofał ze swojego projektu ustawy zapis zaostrzający kryteria odwołania władz lokalnych w referendach. Prezes PiS wziął udział w debacie Referendum, twój głos jest ważny. Dyskusja zorganizowana przez Akademię Samorządności PiS odbyła się w sali konferencyjnej Fundacji imieniem Stefana Batorego w Warszawie. Szef PiS podkreślił, że od 1989 roku Polska boryka się z problemem małego zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne, co pokazuje słaba frekwencja w wyborach i referendach. Tymczasem, jak zauważył, podczas referendów lokalnych i krajowych pojawiają się próby zniechęcania do głosowania. Prezes PiS negatywnie ocenił wypowiedzi najważniejszych polityków, w tym premiera Donalda Tuska, nawołujących, by nie uczestniczyć w referendum w Warszawie. Powinniśmy dojść do zgody, która będzie obejmowała wszystkie opcje i polityków, że nikt do tego rodzaju metod się nie odwołuje, zaznaczył Kaczyński. Według niego referendum jest jedną z najważniejszych instytucji kontrolnych władzy. Także poseł Izabela Kloc, prezes zarządu Fundacji Akademia Samorządności, zwróciła uwagę na ważność referendów lokalnych.
Z jednej strony referendum warszawskie, bardzo ważne, bardzo głośne, a z drugiej strony jest projekt ustawy prezydenckiej o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. W tej propozycji prezydenckiej jest artykuł mówiący o zwiększeniu progu frekwencyjnego w referendach lokalnych dotyczących wyboru władzy przedstawicielskiej, a więc wójta, burmistrza, prezydenta. Zadaliśmy osobom, które na debatę przyszły, pytania właśnie, czy tak powinno być, aby jeszcze bardziej ograniczać demokrację lokalną, bo z jednej strony projekt prezydencki dotyczy partycypacji mieszkańców jakby w zarządzaniu tą społecznością lokalną, ale z drugiej strony jest taka wrzutka, która praktycznie likwiduje instytucję referendum.
Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania Gronkiewicz-Waltz odbędzie się 13 października. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych skarży się do Komisji Europejskiej na polski rząd w sprawie OFE. W liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej Izba prosi, by ustosunkował się do rządowych propozycji zmian w systemie emerytalnym. Izba uważa, że rząd dewastuje kapitałowy filar systemu. List dotarł już do przewodniczącego Komisji Europejskiej. Odpowiedzi w jego imieniu ma wkrótce udzielić wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe, Olli Rehn. Leokadia Orędziak, profesor zwyczajny Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, mówi, że list Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych to nic innego jak wystąpienie przeciwko Polsce. Izba reprezentuje interesy właścicieli OFE, a nie Polaków.
Powszechne towarzystwa emerytalne to są spółki, których właścicielami są niemal w całości, no zdecydowana większość w każdym razie, wielkie koncerny zagraniczne, w tym z Niemiec, z Francji, z Holandii. One właściwie są jedynymi beneficjentami OFE w Polsce, te koncerny. Występują przeciwko Polsce, no oczywiście czyni to za nich Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, bo po prostu rząd próbuje ukrócić im to źródło zysku, tak? Wielkie krzywdy dla naszego narodu, a dla nich wielkie źródło zysku, z którego ciągnęli naprawdę niewyobrażalne zyski przez te kilkanaście lat. Polska próbuje uwolnić się od OFE, no i to im się nie podoba.
W zależności od odpowiedzi Komisji Europejskiej okaże się, czy ich interesów będzie bronić, dodaje profesor.
Trzeba wiedzieć, że w Brukseli to działają bardzo mocno lobbyści tych koncernów. Oni tam są umiejscowieni i starają się wpływać na podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej wszelkimi sposobami. Zatem może się okazać, że Komisja Europejska bardziej widzi interesy tych koncernów niż nasze, no bo to w końcu bliższa koszula ciału. Koncerny niemieckie, francuskie, czy włoskie, czy holenderskie, a Polska jest po prostu tylko tym miejscem, gdzie oni mają zarabiać i ma się po prostu podporządkować temu. Nie liczy się sprawa taka, że to wielka krzywda dla naszych przyszłych emerytów, że to rujnowanie naszego państwa, że to ogromny dług publiczny. Oni po prostu chcą tutaj zarabiać, a jak my próbujemy się bronić, to zaraz na nas skarżą i pewnie będą skarżyć też do innych trybunałów.
Przygotowana przez rząd propozycja zmian w systemie emerytalnym zakłada przekazanie części obligacyjnej OFE do ZUS, gdzie środki te trafiłyby na subkonta. Byłyby waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Ponadto obywatele będą mogli dokonywać wyboru, czy chcą, by ich składki emerytalne trafiały do ZUS czy do OFE. Do części akcyjnej OFE wpływałaby składka w wysokości 2,92%. Prokuratura apelacyjna w Warszawie zajmie się doniesieniem o obrazie uczuć religijnych poprzez podpalenie krzyży na koncertach zespołu Behemoth. Zawiadomienie do prokuratury w Gdańsku złożył we wtorek przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą Ryszard Nowak. Jednak z uwagi na miejsce ewentualnego popełnienia przestępstwa sprawa została przekazana do prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Według zawiadamiającego do podpalenia krzyża doszło podczas koncertu 4 czerwca tego roku na stołecznym lotnisku Bemowo. Dzień wcześniej gdyński sąd uniewinnił lidera zespołu Behemoth, zadeklarowanego satanistę Adama Darskiego pseudonim Nergal, w sprawie podarcia Biblii. Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą, mówi, że ten skandaliczny wyrok sądu dał Nergalowi przyzwolenie na dalsze znieważanie katolików, czego konsekwencje możemy obserwować.
To, co zrobił Adam Darski, jest niedopuszczalne. Prawo chroni i krzyż, i Biblię. Jeżeli ktoś poniewiera krzyż, odpowiada przed sądem. Grozi do 2 lat więzienia. Dziwne jest, że dzień wcześniej, 3 czerwca, Adam Darski został w Gdyni uniewinniony, bo porwał Biblię, obraził Boga w Gdyni. I proszę zauważyć, dzień później, po uniewinnieniu, Adam Darski nieprzypadkowo stawia na scenie 2 krzyże i je podpala. Z tego wynika, że ten skandaliczny wyrok sprzed 3 miesięcy w Gdyni doprowadził do tego, że Adam Darski czuje się teraz bezkarny i będzie Boga i Biblię i krzyże obrażał bez przerwy.
Termin pierwszej rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na koniec listopada. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Wystawa o rodzinie Ulmów, zamordowanej przez Niemców za pomoc Żydom, jest prezentowana w Kanadzie. Można ją obejrzeć do 24 października na Uniwersytecie Ottawskim. Autorem wystawy jest Mateusz Szpytma z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa po raz pierwszy zaprezentowana została w Warszawie, następnie w wielu miejscach w Polsce oraz w Monachium. Ekspozycja Samarytanie z Markowej, Ulmowie, Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom, będzie częścią tegorocznego miesiąca edukacji o Holokauście w Ottawie, mówi Mateusz Szpytma.
Wystawa składa się z 20 plansz. Na każdej z nich jest przedstawiony pewien aspekt życia rodziny Ulmów, wioski Markowej, z którą byli związani. Zaczynamy od opisu historii wsi, później jest pisana ich rodzina, pokazane są zdjęcia ich oraz dzieci, ich działalność społeczna, a także opisana jest społeczność żydowska, jak funkcjonowała przed wojną i w czasie wojny Markowej. Także pamięć. Ostatnie plansze pokazują pamięć o rodzinie Ulmów, a więc pomnik, który został postawiony ku ich pamięci. W 2004 roku nadanie imienia szkole rodziny Ulmów, a także budowę Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu, która właśnie ruszyła.
24 marca 1944 roku w Markowej w województwie podkarpackim niemieccy żandarmi zamordowali za ukrywanie Żydów Józefa Ulme, jego będącą w ostatnim miesiącu ciąży żonę Wiktorię oraz 6 ich dzieci. Zamordowali także 8 ukrywających się Żydów z rodzin Szalów i Goldmanów. Za swoją postawę Ulmowie zostali uhonorowani medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W sierpniu 2003 roku rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym ich proces beatyfikacyjny. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.